Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zacznijmy od wspólnego przeczytania Pisma. Otwórzcie proszę razem ze mną drugi list Piotra na jego trzecim rozdziale. Przeczytam wersety 8 i 9. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 8-9. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest koniec długiego i męczącego dnia. Może tuż przed majówką. Kończysz właśnie zakupy w swoim ulubionym supermarkecie i z pełnym koszykiem zmierzasz w stronę kas. Szybko oceniasz sytuację i wybierasz taką, do której w kolejce stoi tylko dwoje ludzi, w dodatku z niezbyt wieloma produktami. Zadowolony, że pójdzie szybko, ustawiasz się za nimi i zaczynasz wykładać na taśmę swoje zakupy. Niestety. Po chwili okazuje się, że pan przed tobą zapomniał zważyć banany i musi teraz pójść naprawić swój błąd. Na domiar złego jeden z wybranych przez niego produktów ma nieczytelny kod kreskowy. Kasjer po kilku próbach jego zeskanowania poddaje się i pieczołowicie zaczyna przepisywać cyferki. Kod nie działa. Razem z klientem jeszcze pieczołowiciej sprawdzają ten kod cyfra po cyfrze i zastanawiają się, czy ta zamazana to 7, czy może jednak 1. W międzyczasie kątem oka widzisz, jak wszystkie pozostałe kolejki sprawnie posuwają się naprzód, a ludzie, którzy ustawili się w nich długo po tobie, jeden po drugim opuszczają w sklep, pchając swoje wyładowane wózki. Jesteś w stanie wyobrazić sobie towarzyszące ci w takiej chwili uczucia? Albo może zdarzyło ci się, że strona internetowa lub filmik, który postanowiłeś obejrzeć, nie chciały się od razu załadować. Jeśli jesteś podobny do przeciętnego użytkownika internetu w 2026 roku, to po 2 sekundach zaczniesz odczuwać irytację, a jeśli strona nie chce załadować się przez 10, to jest niemal pewne, że zamkniesz ją, nie czekając dłużej. Myślę, że zgodzicie się ze mną. Jako ludzie zwykle nie jesteśmy zbyt cierpliwi. Na domiar złego odnoszę wrażenie, że współczesny świat robi wszystko, żeby oduczyć nas tych resztek cierpliwości, które nam jeszcze zostały. Specjaliści od marketingu niemal zawsze obiecują, że reklamowany produkt nie tylko działa niezawodnie, ale że przede wszystkim działa błyskawicznie. Chcemy rezultatów i chcemy ich natychmiast. Jeśli sprzedawca nie wyśle naszego zamówienia internetowego w ciągu paru godzin od złożenia, a kurier nie doręczy go nam następnego dnia rano, to uznajemy, że coś poszło nie tak. Możemy mieć wręcz poczucie, że zostaliśmy oszukani, nawet jeśli nikt wprost nie obiecał nam ekspresowej dostawy. Cierpliwe czekanie z całą pewnością nie jest obecnie w modzie. Ale o ile nasze czasy niosą ze sobą wiele unikatowych wyzwań, z którymi ludzie nigdy wcześniej nie musieli się mierzyć, patrzę na ciebie, sztuczna inteligencja, to niecierpliwość zdecydowanie nie jest niczym nowym. Wystarczy wspomnieć Abrahama i Sarę, Ezawa, Mojżesza, króla Saula, czy Izraelitów i posąg Złotego Cielca. W każdym z tych przypadków do głosu dochodził ich brak cierpliwości i w każdym z tych wypadków konsekwencje nie były zbyt dobre. Tego, że problem nie jest nowy, dowodzą także słowa, które Piotr zapisał w swoim drugim liście. Liście, który podobnie jak jego pierwszy, najprawdopodobniej skierowany był do wspólnot wierzących w Azji Mniejszej. I żeby lepiej zrozumieć ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego w kontekście całego listu. Ale bez obaw nie mam zamiaru dziś wystawiać na próbę waszej cierpliwości, chociaż drugi list Piotra to tylko trzy i to dość krótkie rozdziały, których uważne przeczytanie zajmie ci w domu góra 10 minut, do czego zresztą zachęcam. Tak teraz spojrzymy na niego wyłącznie z lotu ptaka. Zastanowimy się, co mogło skłonić Piotra do jego napisania, jakie myśli chciał przekazać adresatom i wreszcie jak płynące z niego nauki wpływają na nas współcześnie. List zaczyna się od przedstawienia autora jako Szymona Piotra, sługę i apostoła Jezusa Chrystusa. A dalej mówi o jego rychłej śmierci, której świadomość wiąże się z objawieniem otrzymanym przez Jezusa. Można by więc nazwać go duszpasterskim, pożegnalnym wezwaniem, które Piotr kieruje do Kościoła. Adresatami zaś są ludzie, którzy, jak czytamy, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Piotr otwiera swój list podkreślając, że wierzący przez poznanie Chrystusa i Boże obietnice otrzymali już wszystko, co potrzebne do życia w pobożności. Buduje przy tym bardzo ważną kolejność. Najpierw dar, potem obowiązek. Nie mówi, stańcie się pobożni, aby Bóg wam coś dał, ale mówi, Boża moc już dała wam wszystko. Dlatego dokładajcie wszelkich starań, by wasza wiara wydawała konkretny moralny owoc. A to oznacza, że zdrowa chrześcijańska etyka nie jest legalizmem, lecz jest odpowiedzią na skutecznie działającą w naszym życiu łaskę. Szczególnie ważne jest tu to, że wzrost nie jest opcjonalnym poziomem dla zaawansowanych, ale znakiem autentyczności wiary. A brak wzrostu oznacza według Piotra duchową ślepotę i zapomnienie o oczyszczeniu z dawnych grzechów. Natomiast praktykowanie cnót potwierdza powołanie i prowadzi do wytrwania w wierze, aż do życia w Królestwie Jezusa Chrystusa. Oryginalni odbiorcy słyszeli tutaj bardzo praktyczną wskazówkę. Fałszywe nauczanie rozpoznaje się nie tyle po słowach, ale po jego owocach w życiu. Drugi rozdział pokazuje naturę tego zagrożenia z wyjątkową ostrością. Fałszywi nauczyciele nie są opisani jako intelektualnie mylący się ludzie, lecz jako osoby potajemnie wprowadzające zgubne nauki, zapierające się Pana, wykorzystujące wspólnotę dla zysku i obiecujące wolność, której sami nie mają. Piotr łączy więc doktrynę i moralność. Błąd teologiczny nie jest neutralny, bo rodzi rozwiązłość, chciwość i pogardę dla świętości. Dalej argumentacja Piotra opiera się na przypomnieniu biblijnego wzorca sądu i wybawienia. Skoro Bóg osądził zbuntowanych aniołów i osądził starożytny świat w potopie i osądził Sodomę i Gomorę, a zarazem oszczędził Noego i Lota, to potrafi jednocześnie ocalić pobożnych i zachować niegodziwych na dzień sądu. Dla pierwszych słuchaczy tego listu miało to być zapewnienie, że pozorna bezkarność zwodzicieli nie jest dowodem ich racji, lecz jedynie odroczeniem wyroku. Końcowa część drugiego rozdziału podkreśla zwodniczy charakter tych obietnic. Ci ludzie mówią o wolności, ale są niewolnikami zepsucia, a ich stan końcowy jest gorszy niż początkowy, bo poznali drogę sprawiedliwości i odwrócili się od niej. Ten fragment listu to wciąż aktualne ostrzeżenie, że sam kontakt z prawdą nie jest gwarancją szczerego nawrócenia i nigdy nie zastąpi trwania w posłuszeństwie Chrystusowi. W końcu w trzecim rozdziale Piotr odpowiada na pytanie, które zapewne z drwiną zadawali wtedy ludzie nieprzychylni Kościołowi. No i co z obietnicą jego przyjścia? Ci szydercy zakładają, że świat jest stabilny i niezmienny, ale apostoł przypomina stworzenie i potop, aby wykazać, że historia od zawsze zależała od suwerennej Bożej woli. Ten sam Bóg może więc także w odpowiednim czasie doprowadzić historię do sądu i odnowy, a my możemy być pewni, że tak właśnie zrobi. Problemem tych szyderców nie jest więc brak danych, lecz celowe zapominanie o tym, co Bóg już uczynił. I tu dochodzimy do fragmentu, od którego dziś zaczęliśmy. Piotr tłumaczy w nim, że postrzegane przez nas rzekome opóźnienie powrotu Jezusa nie jest wynikiem słabości Bożej obietnicy, lecz jego cierpliwości. Bóg nie zwleka, tak jak zwłokę rozumieją ludzie, a jedynie daje czas na pokutę. A to znaczy, dla oryginalnych adresatów, że to opóźnienie nie miało osłabiać ich nadziei, tylko wzmacniać powagę misji, do której zostali powołani. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za ratunek, konkluduje ten temat apostoł. Patrząc zatem na całość, widzimy, że bezpośrednim powodem napisania listu jest chęć przypomnienia prawdy pośród dwóch kryzysów: pojawienia się fałszywych nauczycieli oraz narastającego zwątpienia wywołanego pozornym opóźnieniem powtórnego przyjścia Jezusa. Dla pierwotnych odbiorców to nie był abstrakcyjny traktat o końcu świata, lecz pilny list pasterski do Kościoła, który miał pozostać wierny pod naciskiem szyderców, ludzi rozwiązłych i manipulujących nauczycieli. Szyderstwo, niemoralność, manipulacja. Brzmi znajomo? Może być tak, że nasz świat ma więcej wspólnego z tamtym, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się nam wydawać. Piotr kończy swój list wezwaniem do wszystkich naśladowców Jezusa, ponieważ dzień Pański przyjdzie nagle, a nowy świat będzie miejscem, w którym mieszka sprawiedliwość, to wierzący mają zrobić wszystko, by ten dzień mógł zastać ich czystymi, nienagannymi i pełnymi pokoju. W oczekiwaniu na powtórne przyjście mają stale rosnąć w łasce oraz poznaniu Chrystusa. W oczekiwaniu na powtórne przyjście. No właśnie, wróćmy jeszcze do tego czekania. Czy zadawałaś sobie kiedyś pytanie, dlaczego od stworzenia świata i upadku pierwszych ludzi musiało minąć wiele tysięcy lat? Rozumiemy, czemu Jezus musiał przyjść na świat i dlaczego musiał zapłacić cenę za nasze nieposłuszeństwo. Ale dlaczego zrodził się z Maryi, a nie z Ewy? Dlaczego boski plan nie mógł rozpocząć się natychmiast po wygnaniu ludzi z raju? No i dlaczego my, tak samo jak te pierwsze wspólnoty, wciąż musimy czekać na powtórne przyjście? Patrząc choćby na sytuację w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, chciałoby się krzyknąć: Panie Jezu, przyjdź wreszcie! Lepiej już nie będzie. Może czas skończyć to szaleństwo. Kto z was nigdy nie miał takiej myśli? Ja miewałem nieraz. Niecierpliwość. Nasz znak firmowy. Gdyby historię świata pisali ludzie, założę się, że wyglądałaby ona zupełnie inaczej. Jeśli mówimy o cierpliwości, to Bóg na szczęście jest naszym absolutnym przeciwieństwem. Jak przeczytaliśmy, Bóg istnieje poza czasem. Ciężko więc mówić, że musiał wykazać się cierpliwością w takim samym sensie, jak rozumiemy to słowo my. A jednak jestem przekonany, że te konieczne tysiące lat oczekiwania na właściwy moment i obserwowanie poczynań ludzkości przez cały ten czas musiały go boleć. I tak samo myślę, że boli go obserwowanie świata teraz. Rodzice, którzy chcą wychować samodzielne i odpowiedzialne dziecko, muszą pozwolić mu czasem na podjęcie błędnej decyzji i poniesienie konsekwencji. I tak samo postępuje z nami Bóg. W obu przypadkach nie jest to oznaką braku miłości do swoich dzieci. Wręcz przeciwnie. Rodzice nie są jednak w stanie wyręczyć dziecka w dojrzewaniu i w nabieraniu mądrości. Tak samo jak Bóg nie może i nie chce narzucić nam relacji z sobą, jeśli to my nie będziemy jej chcieli. Wiecie, często zastanawiam się, jak to jest możliwe. Przyjęcie zbawienia, jakie Bóg oferuje człowiekowi darmo przez swoją łaskę, jest tak proste. W zasadzie nie wymaga od nas żadnego wysiłku. Wszystko, co należało zrobić, jak przed chwilą mówiliśmy, wspominając pamiątkę wieczerzy, wszystko to już dokonało się na krzyżu. A mimo to mam wrażenie, że Ewangelia napotyka obecnie opór silniejszy niż kiedykolwiek. Czemu ludzie nie chcą przyjąć daru, jaki Bóg daje im za darmo? Powodów bez wątpienia może być wiele, ale sądzę, że przynajmniej po części odpowiedź stanowi to, o czym już wspomniałem. Nasza niecierpliwość. Żyjemy w czasach i w kulturze, w której jesteśmy zanurzeni w światopoglądzie, który głosi, że jeśli czegoś nie da się w miarę szybko zweryfikować, to nie należy brać tego na poważnie. Jesteśmy niecierpliwi i życie wiarą, o której słuszności w pełni będziemy mogli przekonać się dopiero po naszym odejściu z tego świata, stało się dla wielu nie do przyjęcia. Możliwe, że skuteczne pchanie ludzi w stronę braku cierpliwości jest jednym z największych sukcesów szatana. Pomyśl, czy twój brak cierpliwości nie wpływa negatywnie na twoją relację z Bogiem? Czy nie sprawia, że zaczynasz powątpiewać w pewność Jego obietnic? A może w ogóle taką relację ci uniemożliwia? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jego miłość jest silniejsza niż nasza niecierpliwość, niż jakiekolwiek nasze ułomności, jakiekolwiek sztuczki i podstępy złego. Ta miłość zawisła na krzyżu za mnie i za ciebie, a potem zmartwychwstała. Jeśli wahasz się, czy możesz zaufać Bożym obietnicom spisanym w tej księdze, to pamiętaj, że wedle słów apostoła Piotra chrześcijaństwo to nie jest wiara w wymyślne baśnie, ale w relacje naocznych świadków Jego wielkości. Jego, czyli Jezusa, obiecanego światu Zbawiciela. Bóg jest cierpliwy i na podjęcie decyzji, co o tym wszystkim sądzisz, da ci tyle czasu, ile tylko może. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to, że nikt z nas nie wie dokładnie, ile tego czasu mamy. Dlatego nie odkładaj tego tematu na jutro, na przyszły tydzień, na za rok, za 10 lat. I nawet nie dlatego, że możesz nie zdążyć, choć to prawda, ale dlatego, że nie warto zwlekać. Bo to, co zyskasz, to nie jest karta wyjść bezpłatnie z więzienia, jak z gry w Monopol. Być może niektórzy tak właśnie myślą o zbawieniu, ale zrobisz sobie wielką krzywdę, jeśli spłycisz swoje postrzeganie Ewangelii tylko do obietnicy darowania kary. To, co oferuje ci Bóg, to coś o niebo większego i coś bez porównania cenniejszego. To relacja z Nim. Relacja z tym, który zna cię na wylot, który mimo tego, że wie o tobie wszystko, nie przestaje cię kochać i który jako jedyny może nadać naszemu życiu prawdziwy, trwały sens oraz dać nam wolność od tego wszystkiego, czego niewolnikami, być może nawet nie do końca uświadomionymi, jesteśmy. Piotr napisał swój list do lokalnych kościołów, które pod wieloma względami były podobne do tego naszego tutaj, na Swojczycach. Dlatego nasze rozważanie nie byłoby kompletne bez zastanowienia się, jak Piotr chciał, żeby jego słowa wpłynęły na życie wierzących odbiorców. To, co dzięki Jezusowi jest naszym udziałem, w pierwszym rozdziale, w 4 wersecie, Piotr nazywa drogocennymi, największymi obietnicami, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu. Kiedy czytałem tekst tego listu, to uderzyło mnie, że w nim, w tych trzech krótkich rozdziałach, Piotr przynajmniej 7 razy wspomina o potrzebie przypominania sobie, powtarzania, pamiętania, odświeżania w pamięci i niezapominania o tych wszystkich prawdach, które wierzący, czyli my wszyscy, poznaliśmy dzięki nauce apostołów. 7 razy. I teraz quiz dla żonatych. Jeśli żona mówi o czymś mężowi 7 razy, to jak myślisz? Czy jest to dla niej ważne? To zależy. Bardzo dobra odpowiedź akademicka. Wydaje mi się, że dla Piotra to było ważne. Piotr może i był tylko prostym rybakiem, ale najwyraźniej znał się na ludziach. Dobrze wiedział, że oprócz niecierpliwości cechuje nas też krótka i niestety podatna na zniekształcenia pamięć. Stąd tak wielką wagę ma to, byśmy regularnie przypominali sobie, jaki jest Bóg i jakie obietnice nam złożył. I akurat tutaj mamy dużo, dużo łatwiej niż pierwsi odbiorcy tego listu, którzy nie mieli tego. Ale nie łudź się, że jeśli raz, może nawet 2 razy, przeczytałeś całą Biblię, co masz już z głowy, że to już wystarczy. Nie, nie wystarczy. Musisz regularnie wracać do Jego słowa. Ja wiem doskonale, że każdego dnia o Twoją i moją uwagę i o Twój czas walczy tysiące różnych sygnałów, obowiązków, spraw do załatwienia, miejsc do odwiedzenia, rzeczy do przeczytania, przesłuchania albo obejrzenia. Wiem to. Dlatego naprawdę nie ma innej rady. Musisz nadać czasowi na rozwijanie się w łasce oraz poznaniu Chrystusa poprzez czytanie Pisma Świętego i modlitwę wyższy priorytet. Inaczej jestem przekonany, że z czasem zapomnisz. Zapomnisz to, do czego zostałeś powołany. Zapomnisz, jak wielką cenę Bóg zapłacił, by umożliwić ci wypełnienie tego powołania. I przestaniesz doceniać drogocenność Jego obietnic. Przyznaję, że sam jestem winny zaniedbań w tym obszarze i chyba dlatego tym mocniej trafia do mnie to wezwanie Piotra, by nie ustawać w regularnym karmieniu się zdrową nauką. I zaniedbując tego, ryzykujemy wreszcie, że zapomnimy, czym taka zdrowa nauka i czym prawdziwa Ewangelia się charakteryzują. I w pewnym momencie możemy dać się przekonać fałszywym naukom ludzi, którzy, i znów cytuję Piotra, ze względu na swoją chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. A myślę, że co do tego jednego wszyscy się zgodzimy. Takich ludzi z całą pewnością na świecie wciąż nie brakuje. No i wreszcie na koniec jeszcze raz kwestia cierpliwości. Wiecie, byłoby naprawdę dziwnym, gdybyśmy nie nosili w sobie tęsknoty za przyszłym światem. Takim, w którym już na zawsze zapanuje pokój i sprawiedliwość. W którym nie będzie cierpienia, a wszystkie krzywdy i wszystkie niesprawiedliwości zostaną wyrównane. Kto nie chciałby, żeby taki świat już nadszedł? Choćby zaraz. A jednak, będąc szczerym samemu przed sobą, muszę przyznać, że w tym pragnieniu, w tym moim pragnieniu jest szczypta samolubności i odrobina egoizmu. Bo to tęsknota, która nie do końca przejmuje się tymi ludźmi, którzy wciąż jeszcze nie są z Bogiem pogodzeni. Myślę, że jako Kościół powinniśmy wziąć sobie do serca ostatnie słowa, jakie Jezus zostawił swoim uczniom, a którzy zupełnym przypadkiem też chcieli, żeby Jego Królestwo zapanowało jak najszybciej. On, jak czytamy na początku Dziejów Apostolskich, na ich pytanie o to, kiedy to nastąpi, odpowiedział tak. Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. 2000 lat później przesłanie tych słów jest dalej aktualne. Tak długo, jak długo będzie trwał ten świat, będzie też potrzeba ludzi gotowych słowem i czynem głosić innym Ewangelię. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za ratunek. I być może za kolejną szansę, by działać? Myśl, z którą chciałbym was zostawić. Nie przestawaj przypominać sobie, jak drogocenne obietnice otrzymałeś i wykorzystuj każdy podarowany ci przez Boga dzień tak, by myśl o tym przyszłym świecie, tym, do którego tęsknimy, tym, który mamy obiecany, by ta myśl kształtowała twoje dzisiejsze decyzje. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.